Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich raz jeszcze z tego miejsca i na początek pozdrowienia przede wszystkim od zboru, którego jestem członkiem, czyli zboru w Anglitach, osobiście od moich rodziców. Takie chrześcijańskie, serdeczne pozdrowienia za moim pośrednictwem przekazują tutaj dla was. Temat, jaki będziemy chcieli wspólnie rozważyć, jest tematem dla nas wszystkich oczywistym, ale ponieważ uzbierało się trochę pewnych takich przemyśleń, które warto by było przy okazji poruszyć, więc rozważymy ten temat, stawiając jakby pytanie, które w pewien sposób jest pytaniem retorycznym, które jest treścią tego tematu. Co jest podstawą naszej wiary? Co jest podstawą naszej wiary? No i możemy tutaj odwołać się do apostoła Pawła, który w liście do Efezów w 2 rozdziale, a 20 wierszu podaje takie myśli. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego jest gruntownym węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus. To jest tutaj wskazana pewnego rodzaju podstawa, o którą lud Boży musi dbać, która musi być taką podstawą w naszym życiu, w chrześcijańskim życiu, tak solidną, że wszelkiego rodzaju przeciwieństwa, z jakimi każdy chrześcijanin będzie się spotykał, ta podstawa musi wytrzymać, aby każda budowla zbudowana na tym fundamencie, na podstawie, spowodowała, że ten budynek będzie stabilny. Jeżeli mówimy o naszej wierze, a rozumiemy, że wiara to jest umysłowe ocenienie, a spoleganie sercem, to oczywiście mamy na względzie to, że zanim będziemy spolegać sercem, mieć jakieś przekonanie w stosunku do tego, co jest prawdziwe, czyli jeżeli odnosimy się do osób, zasad i rzeczy, odnosimy się względem Boga przede wszystkim, naszego Pana Jezusa Chrystusa, co do prawdy, która jest świadczona o nich, to w pierwszym momencie, w naszym umysłowym ocenieniu, i tutaj trzeba powiedzieć, że chodzi o nasze osobiste ocenienie, to musi być osobiste ocenienie, osobiste myślenie. Nie, że ktoś tak powiedział, że ktoś tak napisał, że ktoś tak myślał, to my mamy to przyjąć, tylko mamy mieć osobiste myślenie. A żeby to osobiste myślenie było prawdziwe i właściwe, żeby ono było wstępem do tego, co później możemy określić jako spoleganie sercem, to muszą istnieć jakieś pewniki. Muszą istnieć pewniki, że jeżeli poddamy pewnego rodzaju pytania, które tworzą się w naszych umysłach odnośnie właśnie osób, zasad i rzeczy, przede wszystkim jeżeli mówimy o sprawach boskich, o naszym Bogu i o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie, także o takim cudownym planie, jaki jest przedstawiony w perspektywie dla całej ludzkości, który nas cieszy, który nam pozwala patrzeć śmiało w przyszłość, pomimo tego, że jest wiele niepokoju na tym świecie i ludzie martwią się, co będzie dalej, widząc, że wiele rzeczy, które stwarzają w obecnym czasie, jest bardzo niestabilne. Więc musi istnieć coś tak pewnego, jak pewnym jest fundament w budynku. Jeżeli będzie słaby fundament, choćby był dom najpiękniejszy, najbardziej precyzyjnie stworzony, wybudowany, no to rozumiemy, że przy różnego rodzaju katastrofach, niepowodzeniach i tym podobnie, jakie mogą uderzyć w dany budynek, pamiętamy czasami taki artykuł, dwa domy zbudowane i wypróbowane i tam jeden i drugi dom był budowany na Chrystusie, ale w niewłaściwy sposób. I kiedy przychodziły pewnego rodzaju przeciwieństwa, ten fundament źle założony powodował, że taki budynek nie był w stanie przetrwać różnego rodzaju nawałnic. W związku z tym ten budynek musi być zbudowany na takim fundamencie, na takich pewnikach, które nie podlegają warunkowości w naszym życiu, i które mają właśnie być taką jasną odpowiedzią, gdy stawiamy jakieś pytania, czy to jest prawdą, czy jest błędem. No i Pismo Święte nas uczy właśnie o tym, że Bóg przygotował taki fundament dla każdego chrześcijanina. I nawet gdybyśmy mieli patrzeć z punktu widzenia rozwoju klas ludu Bożego, tak jak rozwijał się Kościół, inne klasy ludu Bożego, one zawsze mają ten sam fundament. To jest fundament stworzony z tych, którzy byli natchnieni. A więc widzimy, że natchnionymi byli prorocy Starego Testamentu, byli natchnionymi oczywiście apostołowie i nasz Pan Jezus Chrystus, dodatkowo będąc doskonałym, czyli w doskonały sposób również tłumaczył to Słowo Boże, i dlatego jest tutaj przedstawiony jako gruntowny, węgielny kamień. I Słowo Boże nas uczy, już w Starym Testamencie pokazuje właśnie na te pewniki prawdy, bo ludzie od zarania, od początków często tracili ten właściwy fundament, który składa się z 66 natchnionych ksiąg i zwracali swoje oczy gdzieś w innym kierunku, żeby się dowiedzieć odnośnie swojej przyszłości, żeby po prostu w coś wierzyć, oczekiwać danych rzeczy. Do dzisiejszych dni wielu ludzi oczekuje odpowiedzi od wcale nie Boga tego świata w znaczeniu tym, który jest prawdziwy, czyli od naszego Boga Ojca, no ale od tego, który w drugim liście do Koryntian, 4 rozdziale, a 4 wierszu jest określony jako Bóg tego świata, czyli obecnego porządku rzeczy, od szatana, a ten przez różne swoje narzędzia podsuwa różne myśli dla ludzkości. Możemy się odnieść już do proroka Izajasza, że wówczas takie problemy były i one dzisiaj istnieją również, kiedy odchodzi się od podstawy, od tego, co Bóg przygotował dla nas wszystkich, abyśmy we właściwy sposób swoją wiarę rozwijali i swoją pewność odnośnie tego, co rozumiemy o Bogu i Jego sprawach. W proroctwie Izajasza w 8 rozdziale, a w wersetach 19 i 20 znajdujemy właśnie takie słowa, które nam są bardzo dobrze znane, ale w kontekście pokazują, że to był już problem i w tamtych czasach, kiedy Bóg dozwalał na pewnego rodzaju fałszywe narzędzia, które były pomiędzy ludem izraelskim, i z tych fałszywych narzędzi wielu chciało zdobywać wiedzę, jakiś fundament dla swojej wiary. 8 rozdział proroctwa Izajasza, a 19 i 20 werset znajdujemy takie myśli. A tak, jeśli by wam rzekli, dowiadujcie się od czarowników i od wieszczków, którzy szepcą i markocą, rzeczcie, Izali się nie ma dowiadywać lud u Boga swego, a zaż umarłych miasto żywych radzić się ma, czyli zamiast umarłych, zamiast żywych, dokładnie mówiąc, zamiast żywych, ma się słuchać umarłych, takich, którzy nie żyją, nie istnieją, nie egzystują, ale stwarzają pozory, że posiadają wiedzę o takich rzeczach przez na przykład demonów. I czytamy dalej, do zakonu raczej do świadectwa, a jeśli nie chcą, niechże mówią według słowa tego, w którym nie masz żadnej zorzy, czyli żadnego światła, żadnej prawdy. Błędna droga. I kiedy zauważymy za chwilę, jak będziemy chcieli prześledzić, z czym zawsze wiązała się utrata tej podstawy, podstawy, jaką Bóg przewidział dla swojego ludu, w postaci natchnionych pisarzy, którzy nie od siebie pisali, to będziemy widzieli, że zawsze skutki są bardzo smutne. Zawsze to powoduje to, że jest tracona prawda. Chociażby się jej posiadało bardzo wiele, to zawsze jest tracona prawda. O natchnionych Słowo Boże wspomina również po części w psalmie 45, a drugim wierszu, jako posługujących się piórem prędkiego pisarza, czy też będących takim piórem, czyli inaczej mówiąc, nie w użyciu był ich umysł, nie ich osobiste zdolności. Często nawet nie rozumieli rzeczy, o których pisali. Bóg używał natchnionej jednostki po to, aby przekazać swoją wiedzę, swoje nauki w sposób czysty. I w ten sposób, dlatego one mogą być traktowane w sposób bezwarunkowy. To również to jest wspomniane przez apostoła Piotra w drugim jego liście, 1 rozdziale, a 20 i 21 wierszu. Apostoł Piotr mówi o tym właśnie w pierwszym swoim liście, w drugim swoim liście, przepraszam, pierwszym rozdziale, a 20 i 21 wierszu następujące słowa. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, a 20 i 21 wiersz mówi: to najpierw wiedząc, iż żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu, albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie. Może ktoś zadać pytanie, a dlaczego tylko natchnieni? Przecież Bóg używał oświeconych sług, oświeconych prawdą. Dlaczego oni nie mogą stanowić podstawy do tego, abyśmy mogli w sposób bezwarunkowy do nich się odwoływać? Dlatego, że kiedy zauważymy te jednostki w ich działalności, to widzimy w nich wykorzystywanie boskiej woli w dwojaki sposób. Pierwsza wola to jest wola jako boskie upodobanie, a druga wola jako boskie dozwolenie. I nawet przy najbardziej oświeconych sługach ten element boskiej woli jako boskie dozwolenie, czyli po prostu kiedy Bóg dozwalał na błąd, żeby był podany, powoduje to, że nie mogą oni stanowić podstawy naszej wiary, że nie mogą być przyjmowani w sposób bezwarunkowy. Najpierw trzeba ocenić, czy w danym momencie dana osoba, choćby najbardziej oświecona, była z boskiego upodobania jako jego narzędzie, czy też z boskiego dozwolenia, a wtedy trzeba odrzucić ten element boskiej woli i nie wprowadzać do swojego życia chrześcijańskiego, bo po prostu był to błąd. Ktoś może zadać pytanie, dlaczego Bóg na to dozwolił? Dlaczego dozwolił, aby elementy boskiej woli jako dozwolenie, jako to, że dozwalał wśród nawet najbardziej oświeconych, może niewiele było tej woli dozwalającej, ale jednak się znajdowała, jednak możemy ją znaleźć. Ku czemu to miało służyć? Dlaczego nie można było zapewnić takich doskonałych narzędzi, które by po prostu dobrze tłumaczyły Słowo Boże w doskonały sposób i moglibyśmy się odwoływać i stosować jako pewnik, jako wręcz dowód w sprawie i powiedzieć: to narzędzie myślało i mówiło tak i tak i to już koniec na tym. To już wystarczające, ale my musimy pójść dalej i powiedzieć, udowodnić Słowem Bożym, że mieli dobre zrozumienie, w związku z tym no możemy ich dać przykład dobrego zrozumienia, ale czasami może należałoby podać również jako przykład, że nie mieli w tej sprawie dobrego zrozumienia, również w oparciu o Słowo Boże, które akurat w danym momencie dla nich z dozwolenia Bożego, dla wypróbowania ludu Bożego było podane. Myślę, że jest to ten sam powód, dla którego Bóg na to dozwalał, powód w narodzie izraelskim, dlaczego dozwalał na działalność fałszywych proroków. A tacy istnieli przecież. I kiedy się udamy do 5 Księgi Mojżeszowej, 13 rozdziału, od 1 do 4 wierszu, to znajdziemy odpowiedź również do naszych czasów, w których my żyjemy, w których pod Chrystusem rozwijał się Kościół Ewangelii, że po prostu te same warunki, te same powody były przy zastosowaniu właśnie takich sług, takich narzędzi, którzy działali pod dwojakim rodzajem boskiej woli. Piąta Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, a wersety od 1 do 4 czytamy następujące słowa. 13 rozdział, czytamy następująco. Gdyby powstał między wami prorok albo sny miewający i ukazał ci by znak albo cud i stałby się on znak albo cud, o którym ci powiedział, a rzekłby: pójdźmy za bogami obcymi, których ty nie znasz, a służmy im, nie usłuchasz słów proroka tego, ani tego, co sny miewa, gdyż was doświadcza Pan Bóg wasz, aby wiedział, jeśli wymiłujecie Pana Boga waszego ze wszystkiego serca waszego i ze wszystkiej duszy waszej, Pana Boga waszego naśladujcie i onego się bójcie, a przykazań Jego strzegąc i głosu Jego słuchając, służcie Mu i przy Nim trwajcie. Postawa charakteru, właściwy charakter Gdyby to było wszystko gotowe, nie rozwijałby się w taki sposób, kiedy trzeba coś stracić, kiedy trzeba ocenić. No i powiedzieć odważnie, że na przykład to, taka myśl kogoś, kto może ma wielki autorytet, kto jest bardzo uznanym przez innych, powiedzieć, no, że to nie wytrzymuje krytyki biblijnej, że nie można się z tym zgodzić. I widocznie w taki sposób, kiedy człowiek nawet jest w stanie często stracić wszystko, kiedy zwrócimy uwagę na reformatorów wieku Ewangelii, którzy pozostawali wręcz osamotnieni, ale jednak mając argumenty tej podstawy, Słowa Bożego, byli w stanie po prostu nawet ponosić śmierć, będąc paleni na stosach i stojąc mocno przy tej prawdzie, przy podstawie, jaka jest dana ludowi Bożemu, czyli opierając się na prawdach, na naukach podanych przez natchnione narzędzia. Problem polega oczywiście z tego tytułu, z tego powodu, że te narzędzia wcale często nie miały niczego złego na myśli, aby ten błąd przedstawić. Po prostu Bóg wykorzystuje ich umysł, ich zdolności w tym kierunku, a to już jest ludzki umysł i pomimo najszczerszych, najlepszych intencji, często ten umysł nie jest w stanie w pewnych warunkach dostrzec prawdy. Dopiero później następuje jakiś czas i to trzeba skorygować i powiedzieć po prostu, i tak często te jednostki czyniły, powiedzieć, że tam w tamtym momencie się myliły, że trzeba przyjąć właśnie inny punkt widzenia, inne zrozumienie. Powstaje pytanie, Bóg używa takich narzędzi, my mamy z tego ogromną korzyść, nie musimy od nowa pewnych rzeczy rozpatrywać, chociaż z tego, co można słyszeć w obecnym świecie, są takie jednostki, które nie korzystają na tyle, na ile można zrozumieć, nie korzystają z tych narzędzi, no i Bóg im też błogosławi. I możemy widzieć, że często dochodzą do prawd, które Bóg podał za pośrednictwem pewnych narzędzi. Jak moglibyśmy powiedzieć, czy gdy ktoś nie zrozumiał danego narzędzia, że to jest pańskie narzędzie, że może miał uprzedzenie do tego narzędzia, czy i w ten sposób był nawet przeciwko danej osobie, czy Bóg odsunął go automatycznie od łaski z Bogiem, czy dzisiaj wielu ludzi w obecnym świecie często nie dostrzega, na przykład kim był brat Russell, jako specjalne narzędzie, którego Bóg używał. Nie dostrzegają brata Johnsona. Również wiele prawd, wiele wspaniałych rzeczy za jego pośrednictwem zostało podanych. Czy Bóg taką jednostkę odsuwa od swojej łaski? No, kiedy rozważymy pewne dowody, jak Bóg postępował z pewnymi jednostkami, to widzimy, że nie. Pierwsze, co Bóg oceniał wśród i ocenia wśród danej jednostki, to jest szczerość we własnym sumieniu, tak jak rozumie Słowo Boże. Na ile ma tylko zdolności, aby właśnie, szczególnie jeśli chodzi o te podstawy, wnikać w nie i je wyrozumiewać i zgodnie z tym postępować, a często, jak widzimy w historii, było to wręcz przeciwne do właściwego zrozumienia Słowa Bożego. Czy pamiętamy, kim był Saul i jakie było jego zrozumienie względem apostołów i naszego Pana Jezusa Chrystusa? On ich zupełnie nie rozpoznał. On jako Żyd, rozumiejący zakon tak, jak rozumiał, nie widział tamtego, nie rozpoznał tego prawdziwego Mesjasza, który już w Starym Testamencie został przedstawiony przez proroków. Ale był tak gorliwy i tak w swojej szczerości przekonany względem Boga i jego prawdy, że rozumiał, że powinien postępować tak, a nie inaczej. Tak postępował. Czy łaska nie była mu udzielona? Czy Bóg o nim zapomniał, pominął go, ponieważ po prostu nie rozpoznał tych narzędzi, które i samego naszego Pana Jezusa Chrystusa nie rozpoznał? Wręcz przeciwnie, uczynił to wręcz Bóg przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On mu się objawił wręcz w cudowny sposób, ale widzimy, że ten człowiek został wybrany i był użyty jako specjalne narzędzie. Ale też chciałbym się posłużyć jeszcze innym przykładem z historii, który może nie jest tak często poruszany, a też bardzo ciekawy przykład, jakby z naszego własnego polskiego podwórka. Jakim był człowiekiem tak zwany Piotr z Goniądza? To jest może rzadko używany argument, rzadko jakby rozważany przykład wspaniałego reformatora, który z początku miał duże uprzedzenie. Pamiętamy jego drogę, pokrótce możemy o nim powiedzieć, a więc chodzi o to, że w XVI wieku do Polski prawda, jak gdyby taka, jaka została rozpoznana przez Serweta, to trafia przez trzy takie głównie jednostki, które zapoznały się z tą prawdą. To był Leli Osocyn, Jerzy Blandrata i Franciszek Stankar. Ta prawda w jakiś sposób przyszła tutaj do naszego kraju w tymże wieku. Od nich jakby tutaj są początki, jeśli chodzi o to, co rozumiał i jak rozumiał Serwet. No i właśnie Franciszek Stankar trafił właśnie na, jako profesor języka hebrajskiego do Akademii Krakowskiej i tam głosił pewne rzeczy, które wydawały się być wręcz herezją. On głosił, tak jak rozumiał i właściwie rozumiał, że modlitwy zasyłane do świętych to nie mają żadnych podstaw biblijnych ani podstaw zdroworozsądkowych. Miał taką odwagę, to głosił, ale to spowodowało bunt katolickich studentów, na czele których stał właśnie Piotr Zgoniądza. Podobno miał na nazwisko Gieska, ale to nie jest też takie pewne, więc najczęściej jest określany jako Piotr Zgoniądza. Spowodowało to ten sprzeciw wobec takim naukom, że uwięziono właśnie tego profesora, on później miał zorganizowaną ucieczkę i uciekł, no ale został dostrzeżony też przez pewne wpływowe jednostki, które uznały, że może być dobrym obrońcą wiary katolickiej. No, że taki aktywny jest, tutaj spowodował takie sprzeciwienie się. No i sfinansowano mu właśnie dalsze studia w Padwie. No i też mogłoby się wydawać, że taki człowiek wręcz fanatyczny nie rozpoznał tutaj prawdy i narzędzia, które niewątpliwie Bóg używał, aby przedstawić prawdę, że taki człowiek już będzie poza boską łaską, jak to by ktoś powiedział poza nawiasem, że już jest jakby stracony. No, wcale nie. Bóg dostrzega coś, czego ludzie często nie są w stanie zauważyć, a więc właśnie tam czystość, szczerość sumienia, pomimo, że może być błędna, ale ich prawdziwym pragnieniem jest, żeby służyć Bogu, tak jak go rozumieją. Umysł działa do pewnego poziomu u takiej jednostki, ale jest zupełnie szczera w oddaniu Bogu, w pracy dla Niego, tak jak rozumie. I tam właśnie, no, wierzymy, że z opatrzności pańskiej właśnie Piotr Zgoniądza trafia na Matteo Gribaldiego, takiego profesora, który bardzo dobrze znał nauki właśnie Serweta i mu przedstawił wszystko, całą prawdę z jej argumentami. I wtedy te łuski z oczu, z tego duchowego wzroku spadły dla Piotra Zgoniądza. No i od tej pory on zupełnie zmienia swoje stanowisko, bardzo podobnie jak apostoł Paweł. Zmienia swoje stanowisko i jest wiernym w służbie Bogu. On był tak, można powiedzieć, używając słów nowatorski w tamtych czasach XVI wieku, że przez wielu był po prostu odrzucany przez zbory. Najpierw, kiedy zaprzeczał istnieniu Trójcy, no to było takie coś, tak coś dziwnego i tak trudnego do przyjęcia, że on jakby jest określenie tak w słowach, że on wyprzedzał swoją epokę. Ale co ciekawe też, że nie był to człowiek, tak jak wiemy, że wiele ruchów takich, które powstały protestanckich, kiedy ludzie skupiali się względem jakiegoś wodza, jakiejś doktryny, która została rozpoznana i tylko tej doktryny się trzymali i nie szli już dalej. Pozostali już tylko przy tej doktrynie. No znowu brakowało podstaw Słowa Bożego. Głównie liczył się wódz, głównie liczyła się ta jednostka z jej osiągnięciami i koniec. Zatrzymała się w swoim postępie, w swoim rozwoju. Ale gdy patrzymy na to, jak postępował Piotr Zgoniądza, który wiele zrozumiał z nauk Serweta, i to głosił, tak jak już wspomniałem, przez wiele zborów był odrzucany w swoim głoszeniu, a później dopiero po jakimś czasie zbory, analizując podstawy Słowa Bożego, podstawy, które mamy w Biblii zawarte, odnajdywały, że ten człowiek rzeczywiście głosi prawdę. Po jakimś czasie przyjmowano jego nauki. to, o czym należy wspomnieć przy okazji, mówiąc o tym człowieku, to on nie zatrzymał się przy tym, co osiągnął Servet. Servet nie rozumiał przedludzkiej natury, na przykład naszego Pana Jezusa Chrystusa, że istniał jako Logos. A Piotr zgoniąc za to zrozumiał. I on poszedł dalej. To, że Servet tego nie rozumiał, to było dla niego drugorzędne. On widział w podstawach Słowa Bożego istnienie naszego Pana Jezusa Chrystusa w jego przedludzkiej naturze. I znowu zbory odrzucały jego głoszenie. Znowu, czego ten człowiek uczy? Zanim właśnie, bo było to zbyt nowatorskie, zanim znowu sięgnięto do Słowa Bożego, sprawdzono argumenty, jakimi argumentami posługuje się Piotr z Goniądza, no i rzeczywiście okazywało się, że głosi prawdę. I dopiero po jakimś czasie przyjmowano tę prawdę. Dlatego to są takie dowody na to, że nieprzyjęcie, nierozpoznanie jakiegoś wodza, których używa niewątpliwie Bóg, jako swoje narzędzie, w odpowiednim czasie, to wcale jeszcze nie znaczy, że Bóg odrzuca danego człowieka od swojej łaski. Bo być może, że ten człowiek jest bardzo szczery w swoim pojmowaniu, w swoim zrozumieniu, na tyle, na ile może, i albo w tym życiu Bóg go oświeci prawdą, albo w przyszłości ten człowiek, kiedy jego horyzonty poznawcze zostaną poszerzone i pozna tą wszelką prawdę, to on będzie takim naprawdę prawdziwym bratem i być może wyprzedzi wielu tych, którzy takiej szczerości nie posiadali, którzy nie do końca, chociaż posiadali wiele prawdy, ale z tej prawdy nie czynili użytku. Skoro mówimy o Piotrze z Goniądza, to chciałbym zacytować kilka jego słów z książki o nim napisanej, no i z jego dzieła, które nosiło tytuł O trzech, to jest o Bogu, o Synu Jego i o Duchu Świętym przeciwko Trójcy Sybeliańskiej, gdzie on podaje argumenty, dlaczego tak wierzy, w co wierzy, podaje argumenty Słowa Bożego, co dla niego jest najważniejsze. No i tutaj właśnie odnosi się do tych podstaw, do których się tyczy nasz temat i który jest też po części jakby tym, co tutaj bracia przygotowali jako temat do naszych rozważań odnośnie jedności ludu Bożego, na czym ona ma być oparta. To właśnie ma być oparta na Słowie Bożym, na tych 66 księgach, niezależnie czy to się komuś podoba, czy nie, czy to jest zgodnie z większością, z jakąś grupą, czy nie. My mamy po prostu stać przy tym tak, jak rozumiemy osobiście Słowo Boże, bo Bóg niczego więcej od nas nie wymaga, ale też nie wymaga mniej. Bóg nigdy nie potrzebował, nie oczekiwał od jednostki, że ślepo będzie trzymać się płaszcza, tak jak ta siostra kiedyś myślała, złapie się płaszcza brata Rusela, no mogłoby się wydawać bardzo dobrego narzędzia by się chwyciła i weszłaby do Królestwa Bożego, tak jej się wydawało. No i została zganiona przez brata Rusela, bo nie na tym polega boska ocena, nie na tym polegają boskie wymagania. Bóg żądając od każdego synu, mój daj mi serce twoje, no to niech to serce będzie osobiście upewnione przez ciebie, żebyś ty rozumiał właśnie tak, jak uważasz sam osobiście, na podstawie Słowa Bożego. Sumienie jest bardzo ważną rzeczą tutaj i trzeba powiedzieć tak, że czasami wydaje się, że no jak ktoś nie przyjął prawdy przez dane narzędzie i tak dalej, no to sumienie jest drugorzędne. No nie jest tak. Sumienie jest jednak pierwszorzędne i na tyle, na ile poznaje prawdę, ma się jej trzymać. Bo nawyk łamania swojego sumienia to będzie bardzo ciężka rzecz do usunięcia. Prawda zostanie dana każdemu już najpóźniej w restytucji. Ale możliwość łamania swojego sumienia spowoduje, że Bóg nie będzie mógł zaufać takiej jednostce, ponieważ ona będzie dowodziła, że w przyszłości, kiedy przyjdą jakieś korzystne dla niej osobiście warunki, ona będzie w stanie złamać swoje sumienie i prawdopodobnie doświadczenia małego okresu, które są opisane, będą tak specyficzne, które zweryfikują, czy ktoś jest godnym zaufania, że nie złamie swojego sumienia, pomimo że posiada prawdę, no ale dla jakichś korzyści ktoś mógłby jednak to sumienie złamać. No i czy można zaufać takiej jednostce? Z pewnością, że nie. Przeczytam tutaj kilka słów, które wydają mi się ważne z tym tematem, aby też dla oceny tego człowieka, że to taki był człowiek szczery, przed Bogiem i starał się postępować tak, jak rozumiał Słowo Boże i które traktował jako podstawę swojej wiary. A słowa, którymi to jest podane, to są słowa XVI wieku, więc takie troszeczkę trudniejsze do przyjęcia, aczkolwiek można je zrozumieć. Pisze on tak: lepiej jest tego nie wiedzieć, czego nam Bóg słowem swoim nie oznajmił, niż li chcąc wiedzieć, albo jakoby je dobrze wiedział, wymyślonymi słowy je chcieć oznajmić. Co Bóg przez jakie podobieństwa mówił, to może być od wiernego i przez podobieństwo i właśnie mówiono. Bo jednej rzeczy może być i przez nijakie figury i właśnie mówiono, albowiem choć będą różne słowa, ale jednak ta rzecz będzie. Ale gdy Bóg czego słowem swoim nie oznajmił, a człowiek to słowem swoim chce oznajmić, to tu się już słusznie każdy będzie bał, aby to nie ludzka rzecz była, ponieważ są ludzkie słowa. I kto na to nie przyzwoli, o czym nie może być mówiono jednoludzkimi słowy, ten nie będzie sektarz, jeśli na to wszystko zezwala, co jest w Słowie Bożym, a nie kręci ani wywraca Słowa Bożego, ale na prostym, a szczerym Słowie Bożym przestaje. Ten to jest sektarz, który rzekomo o rzeczy boskiej mówi, ale o niej nie mówi słowy bożymi, ale słowy swoimi, a Słowo Boże kręci i wywraca. Nie drzewiej, czyli nie wcześniej. Ustaną sekty i nie drzewiej, wszystkie zbory z sobą się pojednają i w miłości będą mieszkać, które się teraz w nienawiści mają, ale iż gdy posłuchają Pawła przez imię Pana naszego Jezu Chrysta proszącego i uczynią to, o co tak bardzo prosi, to jest, gdy jedno wszyscy będą mówić. I tutaj następny jeszcze fragment. A natenczas każdy dobrze wierzy, gdy wiara jest podobna wierze apostolskiej, bo wiara prawdziwa we wszystkich jest jedna, a nieprawdziwa jest różna i nie ta, którą prorocy i apostołowie mieli. Nie drzewiej mamy w co wierzyć, czyli nie wcześniej, aliż gdy zapewne będziemy to u siebie mieć, że toż prorocy i apostołowie wierzyli, a o tym nic nie mamy wątpić, że apostołowie taki w piśmie wiarę swojemu potomstwu zostawili, jako sami wierzyli i nie jest podobno prawdzie, żeby mieli co zataić, co by nam wiedzieć było potrzeba. Jest wiele takich wspaniałych słów. Prostota tego człowieka w jego zrozumieniu Słowa Bożego jest naprawdę cudowna, możemy powiedzieć. On bardzo podobnie myślał, jak myślał Servet, który chociaż był bardzo człowiekiem wyuczonym, człowiekiem bardzo zdolnym, to powiedział takie słowa, że Biblia jest dla prostych ludzi. I to jest taka prawda. Ludzie idą w tym kierunku, głównie jakieś teologiczne wywody, jakieś studia teologiczne i tym podobnie. I w ten sposób odchodzą od prawdy Słowa Bożego. A gdy ktoś tylko w sposób taki prosty będzie pojmował Biblię, Słowo Boże, będzie ją stosował tak, jak jest napisane, tak, tak, nie, nie, to po prostu dochodzi do prawdy Słowa Bożego. Możemy się zapytać jeszcze, też zadać sobie takie pytanie. Co było powodem, wspominane były przez brata Adama tutaj te okoliczności pierwotnego Kościoła, to co na przykład w drugim liście do Tesaloniczan też apostoł Paweł pisze w drugim rozdziale, gdzie już były początki systemu papieskiego, który powstawał w tamtym okresie. I na przykład w drugim do Tymoteusza pisze o kształcie pobożności, pisze, jakie to już były widoczne rzeczy, wśród, że dużo tego kościoła już było nominalnego, możemy powiedzieć. On to wszystko widział. No i napisał tam właśnie o początku papiestwa, o wielkim kulcie jednostki, który razem z tym papiestwem miało być właśnie uskutecznione, że nawet określenie dla człowieka, że jest Ojcem Świętym, bez zmrugnięcia okiem jest wręcz przyjmowane, chociaż nasz Pan ostrzegał, że jeden jest wasz Ojciec w niebie, więc nie nazywajcie nikogo Ojcem, jedynym duchowym Ojcem dla ludu Bożego jest Bóg. No i możemy powiedzieć, to te wszystkie ostrzeżenia tam już tkwią od 2000 lat. Dlaczego pierwotny Kościół, możemy powiedzieć, kiedy nie było jeszcze braci katolików, braci protestantów, nie było takich podziałów, był jeden pierwotny Kościół. Dlaczego nie skorzystano z tych ostrzeżeń Słowa Bożego, jasnych wywodów apostoła Pawła, a to i o tym nasz Pan w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale mówił, a ewangelista Mateusz był tak przejęty, że w nawiasie dodaje, kto czyta, niechaj uważa. takie na niego wrażenie najwidoczniej sprawiały te słowa, które były tam podawane. No, najprawdopodobniej dlatego, że już w tamtym okresie ta podstawa już nie istniała dla pierwotnego Kościoła, tylko dla niektórych. Nie myślimy, że wszyscy utracili podstawę, Słowo Boże. To, co pisali natchnieni Boży ludzie, apostołowie, prorocy i główny węgielny kamień, nasz Pan Jezus Chrystus. A co już było wówczas? Tradycja. Tradycja podobno jest bardzo ważna. Według definicji o tradycji, to tam, gdzie żyjesz i masz tradycję, to powinieneś się jej trzymać. W różnych, powiedzmy, wyznaniach, jakie istnieją, mówiących często przeciwne rzeczy, trzymaj się tradycji. Jeżeli tu szczególnie byli twoi ojcowie, twoi dziadowie i tak dalej, trzymaj się tradycji. Chociaż Biblia oczywiście nie zachęca do trzymania się tradycji, ale trzymania się prawdy. Według tej definicji Mieszko I to był bardzo złym człowiekiem, bo on się wiary ojców, dziadów i pradziadów nie trzymał. Cokolwiek znaczyło wprowadzenie nauki, wprowadzenie chrześcijaństwa do naszego narodu, do narodu polskiego, ile tam było polityki, a ile było prawdziwego przekonania i jakakolwiek zmiana, a wierzymy, że jakaś zmiana zawsze nastąpiła, jakieś tam przybliżenie do nauk chrześcijańskich nastąpiło, no to według definicji o tradycji to był bardzo złym człowiekiem. A więc widzimy, że to tradycja powodowała i często takie przywiązanie, od kogo my pochodzimy, powoduje, że jest człowiek ślepy na prawdę, którą Bóg podaje. Na bardzo jasne słowa, tak jak apostoł Paweł je wypowiadał. A więc to, co nasi bracia katolicy do tej pory rozumieją, bardzo prawidłowo rozumieją, że pochodzą od pierwotnego Kościoła w prostej linii, to jest prawda. Tylko, że nie to miało być ważne. Ważne miało być to, czy rzeczywiście prawda jest podawana zgodna z tą podstawą, ze Słowem Bożym, a jeżeli było zauważone, że nie, no to w drugim liście do Koryntian 6 rozdziale apostoł Paweł mówi, wyjdźcie. Każdy zbór, kiedy następowała mieszanina prawdy z błędem, należało wyjść. Ale to zawsze wiąże ręce człowiekowi. Jeżeli prawda jest Słowa Bożego usuwana z tej podstawy, no to po prostu zaraz zaczyna się klerykalizm, zaraz zaczyna się sekciarstwo, czyli ślepe poparcie dla wodzów. I nawet nie były te nauki, które były dobrze rozpoznane, na siłę odbierane. To pamiętamy właśnie w tym złotym cielcu, jak to było pokazane i te złote ozdoby, które Żydzie przynosili, to przynosili z własnej woli, oddawali, bo wydawało im się, że w ludzki sposób jakieś rozwiązania będą wspanialsze, właściwsze. Później u braci protestantów znowu widzimy podobne. Jest zryw oczyszczenia, no ale wielu poszło zawodzami. Już Biblia miała drugorzędne znaczenie. Ważne było, żeby razem z tą grupą i z tym wodzem być. No i znowu utrata, znów rozwijał się klerykalizm, sekciarstwo praktycznie wszędzie. Później możemy w takim krótkim spojrzeniu na tą historię dojść do brata Russella. Znowu wierny, roztropny sługa rozpoznany w Słowie Bożym rzeczywiście takim jest. Specjalnym narzędziem trudno jest nie oddać tego, co Bóg przez to narzędzie uczynił. Ale tam czytaliśmy w Piątej Księdze Mojżeszowej, że Bóg dozwoli na pewnego rodzaju doświadczenia i nauki, które będą wchodzić i po śmierci brata Russella nastąpiły takie nauki. Były bardzo jasno wykazywane w tamtym okresie. I dlaczego tak niewielu skorzystało z tych lekcji? No po prostu dlatego, bo przecież to założył wierny i roztropny sługa. My jesteśmy w tym, co on zorganizował i tutaj się czujemy pewnego rodzaju grupą i w domyśle, często może nie pisane, później to już dochodziło, że też było oddawane i pisane jasno, bo to zamieniło się w organizację. Ale nie zawsze musi być to ogłoszone, że jest organizacja. Jest to w umyśle człowieka, ta sekciarskość istnieje w umyśle człowieka i powoduje, że często nie jest w stanie się z tego wyzwolić. To jest ważniejsze niż boska prawda. Także w tych ostatnich doświadczeniach, które lud Boży przechodzi, również istniał jakiś wódz, mógł coś legalizować na przykład, tylko on. A takie poczucie, no to później powstaje zrozumienie dzikie spotkania. Ja dopiero po przemyśleniach zrozumiałem, co to znaczy dzikie spotkanie. Niezalegalizowane. Przez kogoś, przez naszą grupę może. No i chociaż prawdy były wykazywane bardzo często, no to nie były możliwe do przyjęcia, ponieważ jest takie poczucie sekciarskości. Ono towarzyszy człowiekowi, można powiedzieć, przez od początków, od apostołów, którzy chcieli zabronić temu, który poza ich grupą coś działał dobrego w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zabroń mu, bo nie chodzi za nami. To jest to poczucie. Poczucie, które jakby zawsze, kiedy podstawy Słowa Bożego są tracone, wchodzą ludzkie rozwiązania, ludzkie pragnienia, ludzkie oczekiwania i to powoduje właśnie tak wielkie upadki. Więc w tym temacie, jak gdyby to, co chciałem braterstwu przedstawić, jeszcze chciałbym także odczytać i przypomnieć wspólnie z braterstwem to, co mamy w mannie na 1 maja, zapisany tekst i komentarze brata Russella i brata Johnsona, które oby zawsze nam towarzyszyły w naszym chrześcijańskim życiu, abyśmy zawsze umieli w odpowiednim kierunku swój słuch kierować, co Bóg do nas mówi właśnie i mieć za podstawę Słowo Boże. Nieważne, czy ktoś tak powiedział, ktoś, kogo bardzo lubię, nieważne, czy to się ogółowi podoba, bo oprócz tego, że tradycja jest dla wielu takim zamiennikiem tej prawdy, to myślę, że jest jeszcze wiele innych rzeczy, które nie pozwalają i nie pozwolą chyba w obecnym czasie ludziom stanąć po stronie prawdy, bo w ludzki sposób wyrozumiewane pewne fakty, że może nas jest tak właśnie wielu w danym systemie, w takim czy mniejszym, może mamy tak dużo prawdy, nieważne czy ona jest wprowadzana w czyn czy nie, ale może mamy tak dużo prawdy, powoduje to, że nie są w stanie się wyzwolić z tych wielu takich ludzkich określeń, ludzkich zrozumień pod tym względem, a musimy pamiętać, że chociaż ten największy system od początków tutaj zapisany jest przewidziany dla niego, że Pan zabije go duchem ust swoich, czyli zabije go po prostu prawdą, zniszczy go prawdą i my rozumiemy, że ten czas jest coraz bardziej widzialny przez nas, to nie zmienia faktu, że to się tyczy wszystkich systemów i wszystkich wyznań, aż do najmniejszego, które zrozumiały swoją rolę, że mają stanąć pomiędzy ludem Bożym a naszym Panem Jezusem Chrystusem jako ogniwo. To zostaną wszystkie tak samo zniszczone, aż do najmniejszego. To nie ulega wątpliwości. 1 maja i mamy tam te słowa: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, a akurat miałem coś innego na myśli, więc pójdziemy do pierwszego. To też jest dobra myśl i tam też są dobre słowa zapisane, ale chciałbym braterstwu odczytać może z lutego. Z lutego. Pierwszego, bo jest jeszcze bardziej głębokie komentarze, jeszcze lepsze myśli, jak gdyby tutaj są zawarte. Gdy będziesz szedł w prawo lub w lewo, twoje uszy usłyszą słowo z tyłu do ciebie mówiące. To jest droga, idź nią. Proroctwo Izajasza, 30 rozdział, 21 wiersz. Jeśli doszliśmy do rozwidlenia drogi, do pewnego kryzysu w naszych doświadczeniach i nie wiemy, czy udać się w prawo, czy w lewo, powinniśmy natychmiast zatrzymać się i nasłuchiwać tego głosu. Innymi słowy, powinniśmy od razu zwrócić się do słowa Pana i poprzez rozważanie Jego przykazań, zasad oraz ilustracji dotyczących powodu naszego zakłopotania starać się poznać wolę Pana, prosząc także o kierownictwo Jego ducha i usiłując doprowadzić umysł do postawy pełnej miłości, uległości i ufności. Komentarz brata Johnsona. Słowem z tyłu mówiącym są nauki pism Starego i Nowego Testamentu, czy inaczej mówiąc nasza podstawa wiary. Do rzeczy, do których powinniśmy się zawsze udawać, w sposób bezwarunkowy. Nauki te mają zastosowanie do wszystkich okoliczności i doświadczeń życiowych. Krocząc po ścieżce życia, powinniśmy więc zwracać się po instrukcje do tych cudownych nauk, pewni, że one właściwie skierują nasze kroki na drogi mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. I takim życzeniem na zakończenie już tego tematu moim dla braterstwa jest i dla wszystkich, którzy potrafią dostrzec w Słowie Bożym te właściwe podstawy, aby zawsze je zachowywali właśnie jako podstawy, jako fundament w swoim życiu, bo historia ludzkości pokazuje, że bardzo często bywało tak, że wcale nie trzeba było na siłę odbierać tej podstawy, ale w pewnych okolicznościach, kiedy człowiek w ludzki sposób patrzy na pewne rzeczy, jest w stanie zrezygnować z tego, co najpiękniejsze, najwartościowsze, wybierając sobie ludzkie rozwiązania. A dla tych wszystkich, którzy nie uczynili jeszcze tego podstawą, a mogą to być osoby od różnych systemów i w różnych systemach istniejący, ale również zapoznani bardzo głęboko z prawdą, ale wcale nie traktujący jej jako podstawy w swoim życiu, aby właśnie uczynili to jak najszybciej swoją podstawą, aby posiadali taką samodzielność w swoim myśleniu, jaką posiadał chociażby wspomniany tutaj Piotr z Goniądza, który dla mnie jest takim bardzo wartościowym reformatorem. No i wtedy wszelkiego rodzaju doświadczenia życiowe, jakie nas spotkają w naszym życiu, odnoszące się do różnych relacji, na które Pan dozwala. Jeszcze raz powinniśmy podkreślić, Pan dozwala, tak jak dozwalał wśród narodu żydowskiego. Jest to ten sam sposób. Rozwijaj swój charakter. Pokazuj, że dla ciebie prawda liczy się najbardziej, a nie to, co ktoś oceni, co jest ulubionego może w danej grupie. Kredo wyznaniowe nie musi być zapisane wielkimi zgłoskami na jakiejś wielkiej planszy. Kredo wyznaniowe może to oznaczać tylko to, że coś jest ulubionego, dobrze widzianego. Już to się staje kredem wyznaniowym. Życzę braterstwa, byśmy mieli tę możliwość, tę zdolność korzystania właśnie z takich przykładów, jakie historia nam podaje i uczenia się lekcji niekoniecznie na własnych błędach, ale lepiej skorzystać z błędów innych, aby się we właściwy sposób rozwijać i utrzymywać ten właściwy fundament. To ja sam pragnę i również tego wszystkiego braciom i siostrom życzę. Dziękuję.